serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siepietowska, witam serdecznie w audycji Serce i Umysł, audycji, w której poruszamy temat szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Dziś porozmawiam z moim gościem, a jest nią Lidia Szczepańska, psychodietetyk, psychoterapeuta w trakcie szkolenia oraz dietetyk kliniczny, o różnicach między emocjonalnym a kompulsywnym jedzeniem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, myślałam sobie o tym, że rzeczywiście już kiedyś sobie rozmawiałyśmy na bardzo ważny zresztą, jeżeli chodzi o temat zdrowia psychicznego, bardzo ważną kwestię, czyli kwestię jedzenia i kompulsywnego, i emocjonalnego. I tutaj pytasz o te różnice, one są istotne, ponieważ jedzenie kompulsywne jest już zaburzeniem odżywiania, jest w klasyfikacji DSM jako zaburzenie odżywiania. Natomiast jedzenie emocjonalne, mówiąc tak najprościej, to jest sposób, który każdy z nas od czasu do czasu wykorzystuje po to, żeby poprawić sobie nastrój, obniżyć napięcie, wygenerować, mówiąc kolokwialnie, dobrostan. I bardzo często ta druga forma, czyli jedzenie emocjonalne, pojawia się w sytuacjach, które są dla nas w jakiś sposób trudne. To są często sytuacje, ogólnie mówiąc, stresowe. To są czasem sytuacje, w których jakoś zmagamy się z obniżonym nastrojem, ale daje znać, że to nie chodzi o depresję, tylko po prostu jakiś taki stan obniżonego nastroju. Emocjonalne jedzenie czasem pojawia się też w odpowiedzi na tak zwaną nudę, chociaż ja nie lubię tego określenia, bo za tą nudą zawsze coś tam się kryje.
Tak sobie pomyślałam o takiej sytuacji, mam taką fantazję przed oczyma odnośnie tego emocjonalnego jedzenia, bo bywają faktycznie, tak jak mówisz, takie sytuacje, kiedy coś tam się wydarzy w pracy, jakaś trudniejsza rozmowa albo jakieś trudniejsze zadanie i wtedy sięgamy, ja sobie tak myślę, po jakiegoś batonika z czekoladą, z karmelem, a do tego orzeszki jeszcze. I na moment to jedzenie daje nam takie ukojenie. Albo na przykład lody. Od razu amerykańskie filmy. Ona płacze, bo on ją zdradził. Mm-hmm. I oczywiście
filmowe.
Tak, przyjaciółka już przychodzi, słuchaj, to może lody. I tam te wielkie takie kubły z lodami czekoladowymi, waniliowymi. I one tą łyżką wyjadają te lody. Czyli to jest taka sytuacja, tak? Czy przerysowałam?
W pewnym sensie, znaczy ja myślę, że wiele, nie dewaluując oczywiście amerykańskich filmów, wiele sytuacji jest rzeczywiście przerysowanych, przekoloryzowanych i tutaj już takie sytuacje, w których my, biorę w cudzysłów, oczywiście pochłaniamy kubeł półlitrowych lodów, to już raczej nie jest emocjonalne jedzenie, to już wchodzimy w obszar kompulsywnego jedzenia, ale tak trochę też jestem bliska tej twojej fantazji, tych filmów i pamiętam różne sceny. Nie wiem, czy te kubełki były dojadane, czy nie, ale rzeczywiście tam można było gdzieś znaleźć taki wspólny mianownik dla wszystkich smutków życiowych i trudów i tam na te lekarstwem, na te smutki i trudy były akurat lody. Myślę, że u nas w Polsce jest troszeczkę bardziej różnorodnie, jeżeli chodzi o wybór produktów. Natomiast ja bym wróciła do tego twojego zauważenia, że w sytuacjach trudnych, kiedy mamy przed sobą jakieś trudne zadanie, jakąś decyzję do podjęcia, albo jesteśmy w jakiejś ambiwalencji, w sytuacji, gdzie nasz umysł, nasz organizm potrzebuje dużej dawki energii, to sięganie po jedzenie, oczywiście nie jest to na pewno brokuł, ani pierś z kurczaka, tylko to są zazwyczaj produkty dość wysoko przetworzone. Ja nie określam ich jako złe. Po prostu to są produkty, które są też wysoko smakowite, z dużą zawartością cukru i tłuszczów. To są produkty, które zawierają dużą dawkę energii. I to takiej energii, która jest stosunkowo łatwo przyswajalna, więc w pewnym sensie odpowiadamy na jakąś tam potrzebę związaną z dostarczeniem sobie pewnej dawki energii, która znajduje się w produktach takich jak słodycze, czy też innych produktach określanych jako czasem comfort food, czasem jako, nie jestem zwolenniczką tego określenia śmieciowe jedzenie. Nie lubię tego, ale tu też trochę to śmieciowe biorę w cudzysłów, bo ono ma swoje walory. Jeśli nie typowo odżywcze, to ma w pełni swoje funkcje psychologiczne. Także tutaj sięganie po takie produkty jest z jednej strony sposobem na szybkie dostarczenie sobie energii. Tak się też dzieje w sytuacjach, kiedy jesteśmy zmęczeni, na przykład stres, zmęczenie, niewyspanie powoduje, że właśnie te nasze wybory są bardziej w stronę produktów stanowiących dawkę szybkiej energii. Natomiast ogólnie regulowanie emocji za pomocą jedzenia, no oczywiście określonego jedzenia, jest takim dość powszechnym, może nie nawykiem, ale sposobem na radzenie sobie w ogóle z trudnościami i w pewnym sensie to jest taka nasza, robimy to często intuicyjnie trochę.
W jakim sensie? Bo ja, wiesz co, słuchając ciebie, zaczęłam się zastanawiać, czy ja w swoim życiu miałam takie sytuacje, kiedy faktycznie chciałam zaspokoić niedobór energii, bo faktycznie jak się zdenerwujemy, no tej energii nam ubywa. Podniesiony poziom stresu, gdzieś tam już w nas buzuje za dużo emocji, no to pozbywamy się tej energii i staramy się ją uzupełnić. I tak myślę, czy ja rzeczywiście w taki sposób też funkcjonuję, że jak się zdenerwuję, to sięgam po, powiedzmy, po słodycze. Może państwo też tak sobie teraz zrobią taki rachunek sumienia i się zastanowią nad tym, czy też w taki sposób reagują w sytuacjach stresowych, czy takich trudniejszych, albo w sytuacjach smutku, że sięgają państwo po coś, co sprawia państwu przyjemność, kosztując to, smakując. I ja teraz nie mówię o takim uważnym jedzeniu, bo to teraz też tak zabrzmiało. No jak się zdenerwuję, to sobie wezmę tę czekoladę i zacznę ją smakować i sprawdzać, jaką ma strukturę, czy jest słodka, czy jest gorzka, czy tam jakieś orzechy się pojawiają. To już teraz wchodzimy zupełnie na inny poziom jedzenia i sposobu jedzenia, takiego uważnego, prawda? Bo tak spoglądam na ciebie i widzę, że przytakujesz, czyli tak.
Przytakuję, przy okazji zrobiłaś mi apetyt, ale to rzeczywiście przytakuję.
Tak. I tak się zastanawiam, kto z państwa właśnie w taki sposób też reaguje i chce sobie ulżyć w tym smutku i w tym bólu, zjadając coś pysznego, smacznego. Ja się zastanawiam, po co ja bym sięgnęła. Pewnie po te lody.
Wiesz, pomyślałam sobie o tym, że jak zaczęłaś się zastanawiać nad tym, czy ty wybierasz ten produkt taki wysokosmakowity, po prostu jakąś słodką przekąskę, czy to jest w odpowiedzi na niedobór energii. Pomyślałam tutaj o takiej sytuacji, że niedobór energii w organizmie, no, zazwyczaj manifestuje się, czy powinien się manifestować poprzez głód fizjologiczny, który ma swoje określone symptomy. Burczenie w brzuchu, jakieś, każdy z nas ma, słuchając sygnałów ze swojego ciała, jak mówię o sygnałach ze swojego ciała, to mam na myśli właśnie tych związanych z uczuciem głodu i sytości, bo to jest ważne, żeby umieć to rozróżniać, że na przykład jak jesteśmy głodni, no to tam burczenie w brzuchu jest kolejnym z etapów, ale mniej więcej mamy taką wiedzę, poza świadomością, że od poprzedniego posiłku płynęło tyle i tyle, mniej więcej 3,5 godziny, to, że zaczynamy się czuć głodni. Mówię też w tej chwili o takim głodzie fizjologicznym. No i ten głód pojawia się w momencie, kiedy mamy już, kiedy to nasze paliwo, ta nasza dawka energii się wyczerpuje z pożywienia. Natomiast i tak też oczywiście może być w sytuacji, kiedy doświadczamy silnego stresu, czy właśnie jesteśmy jakoś zaangażowani w intensywne procesy myślowe, chociażby związane z podejmowaniem jakiejś decyzji. I tutaj ta sytuacja może być złożona, bo rzeczywiście możemy doświadczać i pewnego deficytu energetycznego, to znaczy ten zapas energii nam się kończy, ale też oprócz tego, czy jakby obok tego, generujemy napięcie, prawda? Bo trudne sytuacje, czy sytuacje wymagające takiego dużego wysiłku poznawczego, czy oczywiście wiele innych sytuacji wywołuje w organizmie stres, napięcie, które też powoduje różne, czy manifestuje się różnymi trudnymi stanami wewnętrznymi. I sięgając po jedzenie, możemy to robić, po określone oczywiście produkty, możemy to robić i w odpowiedzi na deficyt energetyczny, spowodowany tymi sytuacjami, ale też w odpowiedzi na napięcie, po to, żeby za pomocą tej słodkości, czy tam jakiejś innej przekąski, którą preferujemy, która nam smakuje, wywołać u siebie uczucie przyjemności, obniżyć napięcie, spowodować coś na kształt ukojenia.
I wiesz co, pomyślałam sobie o takiej sytuacji, gdzie to spożywanie tych smakowitych przekąsek czy tych produktów może nam się kojarzyć z kimś bliskim. Moja babcia zawsze częstowała nas cukierkami mlecznymi, które zawsze kojarzyły mi się właśnie z nią, z jej dobrem, z jej życzliwością, z tym, w jaki sposób nas traktowała. I wyobrażam sobie, że są osoby, które dla ukojenia sięgają po takie produkty, które kojarzą im się właśnie z kimś bliskim. No ja myślę, że właśnie w takiej sytuacji sięgnęłabym po takiego cukierka albo miałabym gdzieś tam w torebce przygotowane właśnie te cukierki, bo nie dość, że kojarzą mi się dobrze z tą babcią, kochaną, cudowną, taką kojącą, to na dodatek jeszcze świetnie smakują.
I dostarczają energii. W razie,
a to już na końcu sobie tak, pomyślałam. Tak.
Znaczy w takim sensie, że nie mówię w tej chwili o jakimś generowaniu nadwyżki, tylko raczej o tym, że są sytuacje, w których tej energii spożywienia potrzebujemy i to też może być czasem ulubiony cukierek od ulubionej babci. Wiesz, bo powiedziałaś tutaj o ważnej rzeczy, o tej psychologicznej funkcji jedzenia, przypominając sobie osobę, którą kochaliśmy, z którą mamy nadal relację, no bo czy ona żyje, czy nie, no to ta relacja jest w sercu. Też przywołujemy bardzo przyjemne wspomnienia. Może to być wspomnienie bycia kochanym, bycia zauważanym, bycia ważnym i szereg innych pozytywnych odczuć. No i to też rzeczywiście wpływa na ten szeroko pojęty dobrostan, na to, że się poczujemy lepiej, tak jak czasem ze wspomnieniami, które niekoniecznie muszą być wywołane słodyczami. Mogą, ale nie muszą. Jak sobie przypominamy przyjemne jakieś chwile związane z wyjazdami, związane właśnie z relacjami z osobami, które były dla nas ważne, to wtedy też pojawia się takie uczucie, no przynajmniej mogę mówić o sobie, że to jest jakieś uczucie pewnego ukojenia, pewnego takiego, myślę, że też pewnej radości, chociaż czasem zdarza się oczywiście smutek, jeśli tych osób nie ma, prawda? Natomiast już wracając do słodyczy, że rzeczywiście to może być tak, aha, słodycz, czy w ogóle jedzenie, no bo to nie musi być słodycz oczywiście. Jedzenie, ukochana osoba, czy fajne wspomnienie, bo to mogą być też jakieś cudowne naleśniki nad morzem podczas ulubionych czy jakichś takich wyjątkowo fajnych wakacji. Albo właśnie lody, o których mówisz, kojarzące się z jakąś osobą, z jakąś sytuacją, albo po prostu one nam smakowały, bo no bo nam po prostu smakowały, bo się wpasowały w nasze preferencje. Także tutaj ważna rzecz, że jedzenie może też uruchamiać fajne wspomnienia.
Takimi czynnikami spustowymi, triggerami właśnie mogą być takie wspomnienia, takie osoby, które kojarzą nam się z czymś miłym, sympatycznym, takim, do których chwil, nie wiem, do tych osób chcielibyśmy wrócić albo się z nimi spotkać. Chciałam wrócić do tego uczucia głodu, bo mówiłaś właśnie, że w momencie, kiedy wyłapiemy te sygnały z ciała, to burczenie w brzuchu, myślę, że może nam się kręcić w głowie, możemy mieć taką sytuację, że nie potrafimy się już skupić.
Mogą drżeć ręce też. Dodam, że te objawy, o których też ty mówisz, to kręcenie się w głowie, uczucie słabości, drżenie rąk, no to jest też objaw obniżonego poziomu glukozy we krwi. Także to są informacje związane, po prostu jest to uczucie głodu, ale za nim stoi deficyt energetyczny i obniżony poziom glukozy we krwi.
I znam osoby, i to nie jest kwestia braku umiejętności obserwowania swojego ciała, ale te osoby często nie łączą właśnie tych objawów z niedoborem pokarmu, czyli z uczuciem głodu, bo są takie osoby, jak na przykład choćby osoby neuroatypowe, które czują, że tam burczy im w brzuchu, ale jakby tego nie łączą z tym, że to może być właśnie związane z tym, że są głodni. I tak się zastanawiam, jak uczyć dzieci, bo to pewnie trzeba by było zacząć od takich młodych osób, żeby one potrafiły zorientować się, że właśnie to, co dzieje się z ich ciałem, może być spowodowane tym, że są głodne.
To mówisz o bardzo ważnej rzeczy właśnie, o takim uczeniu się rozpoznawania, identyfikowania, rozpoznawania i przypisywania określonym sytuacjom, czy no właśnie jakimś zdarzeniom temu, dlaczego na przykład burczy mi w brzuchu, albo dlaczego kręci mi się w głowie. No oczywiście ta edukacja małych dzieci będzie wyglądała zupełnie inaczej niż nieco starszych. Myślę sobie, że jak mówimy o neuronietypowości, to też ważna jest integracja sensoryczna, praca z ciałem, praca w ogóle z umiejętnością łączenia i kojarzenia pewnych faktów. Natomiast taką informacją już dla dzieci starszych, nastolatków, ale również dla osób dorosłych i niekoniecznie zawsze neuronietypowych, bo osoby neurotypowe również mają takie problemy. Jeżeli ktoś nie jest pewien, do czego przypisać kręcenie się w głowie, burczenie w brzuchu, czy drżenie rąk na przykład, warto, żeby sobie sięgnął do pamięci i się zastanowił, kiedy ostatnio zjadłem posiłek, co zjadłem na ten posiłek, no bo chociażby fakt, że minęło 3-3,5 godziny od poprzedniego posiłku. Oczywiście też jakby poziom aktywności danego dnia, chociaż myślę sobie, że jeżeli ktoś nie jest maratończykiem, to aż takiego dużego znaczenia to tutaj nie ma. No ale przede wszystkim taką informacją, jeżeli nie możemy się oprzeć, czy mamy wątpliwości co do innych wskaźników z ciała, to jest na pewno informacja, kiedy zjadłam ostatni posiłek i co ja na ten posiłek zjadłam. Bo czasami jak rozmawiam z pacjentami, to niektórzy uważają, że jak zjedli pół jabłka, to to był posiłek. Zdarzają mi się takie osoby. Także albo wypił, nie wiem, jakiegoś szejka. Ja w żaden sposób nie, to nie chodzi o to, że od czasu do czasu jak, nie wiem, sobie, to jest raczej po pierwsze przekąska i to w dodatku niepełnowartościowa, natomiast żeby mieć świadomość, że i pora, jakby czas, który upłynął od posiłku, ale także to na ile i co zjedliśmy na ten posiłek, ma ogromne znaczenie. Ale jak pytałaś o dzieci, no to myślę sobie, że na tych pierwszych etapach bardzo ważna jest, jeżeli mamy do czynienia z neuronietypowością, to opieka specjalistyczna, integracja sensoryczna i to są te pierwsze kroki, które można zrobić w kierunku budowania takiej zdrowej relacji z jedzeniem u tych osób. No ale dalej są też już określone takie wątki edukacyjne, psychoedukacyjne, które można wprowadzać i one są też jednak bardzo indywidualne.
Ja wiem, że troszeczkę odbiegłyśmy od głównego tematu, ale to mnie bardzo zaintrygowało, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby słuchać swojego ciała, bo ciała nie oszukasz, jak to niektórzy mawiają, i ono prędzej czy później zacznie się domagać albo zacznie nas informować o tym, że jest mu niewygodnie albo że coś tam niedobrego się dzieje.
Ignorowanie sygnałów z ciała i nie tylko tych związanych z właśnie głodem i sytością, czy w ogóle ze spożywaniem jedzenia, ale no chociażby odpowiednia ilość snu, odpoczynku, niechodzenie, to jest bardzo ważna informacja do toalety, na przykład wtedy, kiedy potrzebujemy pójść do tej toalety, co się może zresztą bardzo często kończyć infekcjami pęcherza. To ja rozumiem, że to nie mój temat, ale daję znać, bo czasem zadaję takie pytanie pacjentom, a czy jak czuje pani, że chce iść do toalety, to idzie pani do toalety? No nie zawsze. Więc to jest informacja o ignorowaniu, lekceważeniu sygnałów z ciała. Jak nam się zdarzy raz czy dwa, no okej, to trochę tak jak sobie raz czy dwa zignorujemy głód, no to się nic takiego nie wydarzy. Natomiast jeżeli to frustrowanie, czyli niezaspokajanie podstawowych fizjologicznych potrzeb jest permanentne, czyli zdarza się często, no to ten organizm nam rachunek odpowiedni wystawi w postaci różnego rodzaju zaburzeń, trochę tak jak z emocjami. Jak na nie nie reagujemy, tłumimy, czy się od nich odcinamy, to prędzej czy później to się nam przypomni, czy objawi, chociażby w postaci stanów lękowych na przykład, o czym sama na pewno dobrze wiesz, biorąc pod uwagę twój zawód i twoją profesję.
Obserwowanie siebie, swojego ciała, swoich emocji, nazywanie ich, w ogóle identyfikowanie, że coś tam się może w nas dziać niepożądanego, a też jak jest coś miłego, to też warto zidentyfikować to szczęście, radość, ekscytację i tak dalej. To jest bardzo ważne, żeby jednak spoglądać na siebie z każdej strony i obserwować.
Jeśli wiesz, mogę dodać tutaj do tej twojej wypowiedzi taką informację, że jedzenie emocjonalne jest też o zaspokajaniu różnych potrzeb. I to jest okej, jeżeli od czasu do czasu potrzebę relacji, czy potrzebę związaną z bliskością właśnie, czy jeszcze jakąś inną potrzebę psychologiczną zaspokoimy, czy poprawimy sobie nastrój, podniesiemy sobie ten nastrój, bo jest nam, nie wiem, smutno, źle, albo jesteśmy zezłoszczeni i w którymś momencie pojawia się napięcie, które potrzebujemy jakoś wyregulować. Jeżeli od czasu do czasu robimy to za pomocą tego jedzenia, to jest to w porządku. Bardzo ważne jest to, żeby nie robić tego regularnie, czyli poszukiwać takich różnorodnych, adaptacyjnych, czyli właściwych form zaspokajania potrzeb. Ale jeżeli coś zjemy, jeżeli to jest, bo często pacjenci mówią, dobra, zjadłam wysokokaloryczną, nie wiem, szarlotkę czy sernik, czy co tam jeszcze sobie zjadły w odpowiedzi na jakieś napięcie czy obniżony nastrój, no to samo w sobie to nie jest problemem. Problem pojawia się wtedy, kiedy taki sposób reagowania jest regularny, ale też kiedy zaczynamy czuć jakiś dyskomfort, bo zjedliśmy coś słodkiego czy słonego, no bo to czasami są to też słone przekąski. A przecież nie powinniśmy, bo to nie był czas na posiłek, albo nie byliśmy głodni, albo coś jeszcze. Nie chodzi o to, żeby sobie generować wyrzuty sumienia, ale żeby mieć poczucie, okej, zrobiłam to dla siebie, bo było mi źle, było mi smutno, byłam spięta i to było dla mnie ważne, żeby poczuć się lepiej. W tym momencie to sięgnięcie po jedzenie było na ten moment jedynym dostępnym dla mnie sposobem. Dostępny w tym sensie, że nie zawsze mamy, ja zachęcam do praktyki uważności, do spacerów, do takich tworzenia więzi z drugą osobą, do rozmów, ale nie zawsze mamy w danym momencie ku temu sposobność. Żeby jednak sobie dać przyzwolenie na to, że ten kawałek szarlotki czy sernika naprawdę też jest okej. Okay.
I znowu zaczęłam być głodna i czuję sygnały z ciała, ale pomyślałam sobie o właśnie takiej sytuacji, kiedy ten sposób radzenia sobie ze stresem, z trudnymi sytuacjami jest właśnie ten sam. Czyli jak się pojawia stres, to sięgam po coś smacznego, wysokoenergetycznego. I to jest jedyny sposób, w jaki ja sobie radzę właśnie z tym stresem. I potem sobie tak wyobrażam, że to może przerodzić się na przykład w nadwagę. Co może mi jeszcze grozić?
Wiesz, pomyślałam w ogóle, że posiadanie tylko jednego sposobu na regulację emocji jest w ogóle taką ślepą uliczką trochę, bo znam osoby, dla których jedynym sposobem regulowania emocji są na przykład biegi. I pomyślałam o tym, że pozornie jest to tak zwany zdrowy sposób. Biegam, ruszam się, spalam energię, jakby reguluję emocje. Jest okej. Okay. Natomiast jeżeli to jest jedyny sposób, to proszę sobie wyobrazić, co dzieje się z taką osobą w momencie, kiedy ona nie może pójść pobiegać. A są takie sytuacje, nie wiem, jest chora, albo jeszcze odpukać złamała nogę. Co się dzieje, jeżeli ten jedyny sposób zostaje nam odebrany?
No wyobrażam sobie, że poziom frustracji rośnie i wtedy mogą się różne rzeczy dziać.
I akurat tutaj celowo podałam takie dwa, może nie tyle skrajne, znaczy skrajne w pojęciu wielu osób, no bo okej, jeżeli reguluję emocje tylko za pomocą jedzenia, no to prędzej czy później prawdopodobnie wygeneruję nadwyżkę energetyczną i będę mieć problem z nadwagą i zazwyczaj też potem z otyłością, czy z chorobą otyłościową. A z drugiej strony jest to bieganie, które jest popularne, które jest takie właśnie bardzo prozdrowotne, tylko chodzi tutaj o pewien, po pierwsze, rozsądek, a po drugie, że naprawdę bardzo ważne jest posiadanie co najmniej kilku sposobów na to, żeby zadziałać w określonej sytuacji na daną emocję czy na dany stan wewnętrzny, który jest trudny. Bo wtedy, jeżeli nie ma możliwości użycia jednego, to możemy to zastąpić jakimś innym sposobem. Oczywiście zawsze są te sposoby, które są bardziej preferowane czy rekomendowane. Praktyka uważności, relacje, rozmowa, Czasem jest to też psychoterapia w takiej dłuższej perspektywie. No ale też, tak jak mówiłam, że regulowanie emocji za pomocą jedzenia nie jest czymś, co powinno być nacenzurowanym, natomiast to na pewno nie powinien być sposób, który jest sposobem dominującym, czy takim jedynym, no bo wtedy się robi problem, podobnie jak ze wspomnianym bieganiem.
A kiedy pojawia się kompulsywne jedzenie?
Kompulsywne jedzenie jest, tak jak wspominałam, jest zaburzeniem odżywiania i ono się pojawia w odpowiedzi na, jest jakby konsekwencją kilku czynników. Pewnych predyspozycji temperamentalnych, stosowania bardzo często długotrwałych restrykcji, dużego problemu z regulacją emocji, ale już takiego wynikającego i z budowy układu nerwowego, ale też z takiej nieumiejętności regulacji tych emocji, która często jest konsekwencją na przykład trudnych doświadczeń w dzieciństwie, braku pewnych kompetencji do tego, żeby sobie w sposób taki adekwatny radzić. I jeżeli te czynniki ze sobą współistnieją, czyli jeżeli mamy problem z regulowaniem emocji, jest takie czy potoczne określenie nadwrażliwi, wybuchowi często się mówi, tacy właśnie temperamentni. Ja oczywiście tutaj nie używam określeń profesjonalnych, ale być może łatwiej to będzie słuchaczom sobie wyobrazić. Do tego mamy w historii swojej relacji z jedzeniem stosowanie długotrwałych restrykcji.
Czyli na przykład głodówek, tak?
Głodówek, czy jakichś takich sytuacji, w których byliśmy w anoreksji, albo pojawiała się bulimia, albo zdarzały się jeszcze inne sytuacje, w których eksperymentowaliśmy z jakimiś dietami cud biorę w cudzysłów, to w konsekwencji pojawia się duża frustracja, jeżeli ona łączy się jakby z tym brakiem kompetencji do regulowania emocji, no to może pojawić się zaburzenie odżywiania, określone jako epizody kompulsywnego objadania. No i tutaj różnica jest na pewno bardzo duża, jeżeli chodzi o to, jak to się manifestuje, bo emocjonalne jedzenie to jest po prostu zjedzenie czegoś bardzo smakowitego w odpowiedzi na jakąś trudną emocję. Ale to może być, nie wiem, kawałek, dwa i my się potrafimy zatrzymać i potrafimy sobie powiedzieć, okej, wystarczy, nawet jak mamy świadomość, że to było o ten kawałek za dużo. Natomiast w przypadku jedzenia kompulsywnego jemy do momentu, kiedy nie jesteśmy już w stanie zjeść nic więcej. Do momentu czasami pojawienia się wymiotów, do momentu czasem, ja mówię o takich ekstremalnych i trudnych bardzo sytuacjach, w których pojawia się zagrożenie utraty życia i zdrowia, może pęknąć ściana żołądka na przykład. To są już takie sytuacje, w których spożywamy w krótkim, stosunkowo krótkim przedziale czasu, na przykład godzin lub dwóch, 5, 7, 10 tysięcy kalorii.
Ale wiesz co, to brzmi jak autoagresja.
To jest autoagresji. To jest o takich działaniach właśnie autoagresywnych, destrukcyjnych. Epizody kompulsywnego jedzenia pojawiają się w zdecydowanej większości przypadków osoba je w samotności. Znaczy ja nie znam ze swojej praktyki gabinetowej i też z takich przypadków podręcznikowych sytuacji, w której ktoś doświadczyłby epizodu kompulsywnego jedzenia, nie wiem, w towarzystwie. Zbyt duża presja społeczna, znaczy zbyt duża kontrola, o może powiem tak. Natomiast w momencie, kiedy ta osoba jest sama, występują określone czynniki wyzwalające. Często pacjentki czy pacjenci mówią, że oni już rano wiedzą, że na przykład po południu pojawi się epizod. Często się na ten epizod przygotowują, robiąc zakupy.
Czyli to jest planowana sytuacja, tak?
Może nie tyle planowana, ale pojawia się już pewnego rodzaju, do pacjentów mówią, ja wiem, ja już czuję to napięcie i w momencie, kiedy pojawia się taka informacja z takim wyprzedzeniem, taki trochę zwiastun tego, że po południu czy wieczorem, swoją drogą zazwyczaj są to popołudnie i wieczory, kiedy nasze baterie psychoenergetyczne są już mocno na wyczerpaniu, czyli ta nasza kontrola jest zdecydowanie słabsza, to jeżeli ten zwiastun się pojawia z rana, no to może to nie jest do końca, pacjenci nie planują tego, że będą mieć epizod kompulsywnego objadania się, no ale oczywiście mogą zaplanować sobie zakupy, no to ja już wiem, to idę do sklepu i kupuję określone produkty.
Tak sobie pomyślałam o tej sytuacji, kiedy ci pacjenci przygotowują się właśnie do tego, aby nadmiernie spożyć te przygotowane produkty. I ty powiedziałaś, że oni zazwyczaj albo zawsze jedzą w samotności. Chcą uniknąć wstydu?
Tak, to jest przede wszystkim o wstydzie, o poczuciu winy.
O niskim poczuciu własnej wartości też?
Tak, to koreluje właśnie z niskim poczuciem własnej wartości. To zaburzenie bardzo często, znaczy właściwie tutaj w tym przypadku leczenie polega między innymi na psychoterapii. Tam jest szereg działań, które mają pacjentowi przynieść ulgę. Ale między innymi jednym ze sposobów na to, by dążyć do wyzdrowienia, jest korzystanie z psychoterapii, korzystanie z różnych też sposobów, znaczy z różnych, mam na myśli, adekwatnych i adaptacyjnych regulacji emocji. Bardzo często tutaj w grę wchodzi w ogóle taka podstawowa psychoedukacja, czym są emocje, jak je rozpoznawać, jak je regulować, jak na nie reagować. Plus szereg innych działań, również farmakologicznych, bo to są bardzo często sytuacje, w których pacjent jest kierowany nie tylko do lekarza ogólnego czy lekarza chorób metabolicznych, ale też do lekarza psychiatry.
Do czego może doprowadzić takie kompulsywne jedzenie?
Myślę sobie, że to może być szokujące, ale może doprowadzić do śmierci. Do wielu problemów zdrowotnych, takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca, może doprowadzać do udarów, zawału serca. To się wiąże z nadwyżką energetyczną, prowadzi do nadmiaru tkanki tłuszczowej, która wywołuje i stan zapalny, i zaburza gospodarkę hormonalną, i wpływa na właściwie funkcjonowanie wszystkich narządów. Skutki są przede wszystkim o wiele szybsze i mogą być bardziej dokuczliwe niż w przypadku, jeżeli słowo dokuczliwe jest adekwatne, bo myślę, że może nie do końca, ale nic innego na ten moment nie przychodzi mi do głowy niż w przypadku choroby otyłościowej, bo jednak tamta nadwyżka generowana jest stopniowo mimo wszystko. Mówię o takim generowaniu stopniowym, że jemy w ten sposób, że jemy nadmiarowo, ale powiedzmy w skali roku to są 3, 4, 5 kilogramów.
Czyli regularnie dostarczamy za dużo.
Za dużo. Natomiast w przypadku epizodów kompulsywnego jedzenia są pacjenci, którzy potrafią 20 kilo w ciągu miesiąca przybrać. Także to są to ekstremalne sytuacje, ale to się zdarza.
I wtedy można łatwiej zauważyć, że z takim na przykład członkiem rodziny jest coś nie tak, że coś mu może doskwierać, że właśnie przybrał tak na wadze. Zastanawiam się, jak można przede wszystkim, czy takie osoby, które mają takie napady kompulsywnego objadania się, jedzenia, czy one widzą w tym problem? Czy one mają na tyle świadomości, żeby udać się do specjalisty po pomoc?
Wiesz, myślę, że tutaj to nie jest kwestia samej świadomości, bo bardzo trudno byłoby nie zauważyć tym osobom, że mają problem. To jest w ogóle problem związany nie tylko z kwestią przybierania na wadze, czy jakiś w ogóle problem strony przewodu pokarmowego, sercowo-naczyniowego, hormonalnego. Natomiast to jest przede wszystkim ogromne emocjonalne cierpienie, ale bardzo często te osoby mają problem z udaniem się do specjalisty ze względu na wstyd, jaki się pojawia w związku z tym zaburzeniem.
Też o tym sobie pomyślałam, że taka osoba stosuje autoagresję, bo z różnych względów, bo na przykład ma niskie poczucie własnej wartości, bo ta samoocena jest rzeczywiście niska. I jeszcze towarzyszy tej osobie wstyd związany właśnie z tą autoagresją i z jakimiś trudnymi emocjami. Jak jej pomóc?
Ten wstyd, myślę sobie, że on jest związany przede wszystkim z ilością tego spożywanego jedzenia i tempem, bo pomyślałam sobie o tym, że również osoby chorujące na chorobę otyłościową bardzo często mają takie uczucie dużego dyskomfortu psychicznego czy emocjonalnego związanego z tym, co pomyślą o nich inni, bo to już jest pewnie temat na pewno na zupełnie inną rozmowę, ale to, jak często bywają jakoś postrzegane osoby chorujące na otyłość, z jakimi cechami charakteru i też z jakimi komentarzami się również czasem w gabinetach lekarskich niestety spotykają, jest bardzo trudne. I teraz proszę sobie wyobrazić, że osoba, która się boryka z epizodami kompulsywnego jedzenia, ona nie zawsze będzie miała na starcie tą dużą nadwagę, czy będzie chorowała na otyłość, ale ma przyjść do specjalisty i powiedzieć o tym, że na przykład spożywa 10 tysięcy kalorii w przeciągu 2 godzin. I pomyślałam sobie, bardzo nie lubię i bardzo się wzbranię przed tym określeniem, ale wspominam o osobach, które borykają się z nadwagą czy otyłością i często, może już teraz rzadziej, rzeczywiście świadomość społeczna jest większa, ale mówi się o nich, że są łakome.
I leniwe.
No to są te cechy, o których też wspominałam, że to tak trochę z automatu się kojarzy te osoby chorujące na otyłość z pewnymi cechami charakteru, co jest oczywiście nieuzasadnione i bardzo krzywdzące. Ale jak może zostać, czy jak sobie wyobraża ta osoba, która boryka się z tym problemem, że zostanie może nie tyle potraktowana, ale oceniona przez specjalistę. To jest ogromny problem, żeby właśnie te osoby się pojawiały w gabinetach lekarskich czy psychoterapeutycznych. Swoją drogą to są też często osoby, które zmagają się z uzależnieniami, bo to są osoby, które mają problem z regulacją emocji, czyli tam często jeszcze jest w zestawie uzależnienie od alkoholu na przykład, albo jakieś innego rodzaju uzależnienia.
Ja będę teraz generalizować, ale my faktycznie boimy się oceny. Boimy się, że nasze postrzeganie, że będzie negatywne, że tak sobie wyobrażam, że taka osoba, która boryka się z takim kompulsywnym jedzeniem, od razu na samym wstępie boi się tej negatywnej oceny. No jak, pójdę do specjalisty, to on mi powie, proszę mniej jeść, a w ogóle dlaczego pani się tak obżera?
To są ekstremalne sytuacje, ale zdarzają się, bo też pacjenci opowiadają o różnych doświadczeniach, jeżeli chodzi o gabinety lekarskie. To jest też o jakimś dużym niezrozumieniu tematu. Też myślę sobie, że ważna byłaby taka jakaś kampania edukacyjna, to jakiś taki mój może pomysł, nie wiem, może coś takiego się już gdzieś dzieje, żeby jednak edukować lekarzy, w jaki sposób rozmawiać i w jaki sposób reagować na to, co mówią pacjenci, którzy właśnie borykają się z takim problemem, bo to nie jest kwestia chęci, czy woli, czy jakiegoś powstrzymywania się, prawda? Więc to jest też problem, o którym warto mówić.
Bo ten problem jest głębszy.
Proszę sobie wyobrazić, że właśnie dlatego epizody kompulsywnego jedzenia pojawiają się, czy pacjenci pozwalają sobie na nie w samotności. Jakim dużym hamulcem jest druga osoba, że tam się naprawdę, no ja się nie spotkałam, co nie znaczy, że nie ma, nie zdarzają się takie przypadki, ale w momencie, kiedy są inne osoby, nie znam sytuacji, żeby ktoś borykał się z epizodami kompulsywnego jedzenia w otoczeniu, czy manifestował, czy żeby się pojawiało. Taka nieodparta potrzeba, właściwie nie potrzeba, to jest wręcz przymus jedzenia do momentu takiego ogromnego przepełnienia.
I tak sobie myślę, że te osoby, będąc w towarzystwie, jeszcze ograniczają się przed spożywaniem pokarmów. Nie, nie, dziękuję. A może jeszcze zupki się najesz, a może skosztujesz serniczka? I one, myślę, że odmawiają. Może być taka sytuacja.
Tak, może być. Często te osoby też stosują różnego rodzaju restrykcje, ograniczenia. Nie zawsze oczywiście, ale na pewno na jakiejś uroczystości czy imprezie inne osoby nie będą w stanie zauważyć, że ktoś ma ten problem. I takie mam skojarzenia, bo już troszeczkę dzisiaj tutaj mówiłyśmy o uzależnieniach, że są osoby, oczywiście nie wszystkie, ale są osoby, które są uzależnione od alkoholu, ale są w stanie kontrolować to picie na jakiejś imprezie czy uroczystości, że tam jest jeden kieliszek, dwa i w zasadzie nikt nie przypuszczałby, że ta osoba ma jakiś problem, natomiast w momencie, kiedy ta osoba wraca do domu, to wtedy się dopiero jakby rozpoczyna, czy kontynuuje ten proces zażywania substancji, użyję takiego określenia. Oczywiście tak nie jest tutaj z epizodami kompulsywnego jedzenia, bo to nie jest tak, że się zje coś na imprezie i potem się kontynuuje w domu. To jest raczej pewien stan, który się pojawia u danej osoby w określonej sytuacji, czyli jak jest ona sama, ale też manifestuje się wcześniej często jakimiś takimi sygnałami, o czym już mówiłam, że ta osoba mówi, tak wiem, że to się dzisiaj pojawi.
A jak często mogą się takie epizody pojawić, na przykład w miesiącu?
To jest bardzo indywidualna kwestia. Czasem pojawiają się kilka razy w tygodniu.
Mhm.
To jest czynnik jednak osobniczy i oczywiście no tutaj częstotliwość występowania mówi o nasileniu skali problemu.
Trudny temat. Myślę, bardzo. Że dla osób, które zmagają się z tym problemem, ale również dla rodzin, które mają w swoim gronie właśnie takie osoby zmagające się czy z kompulsywnym jedzeniem, czy z nadwagą, z otyłością.
Sytuacja, o której mówisz, ona jest taka bardzo złożona, ponieważ bardzo często rodziny takich osób borykających się, ja tutaj jednak rozdzielę, znaczy postawię wyraźne granice między kimś, kto choruje na otyłość, czy boryka się z nadwagą, a kimś, kto ma problem z zaburzeniami, z epizodami kompulsywnego jedzenia. I w tym ostatnim przypadku rodziny czy otoczenie bardzo długo może nie wiedzieć, nie mieć pojęcia, może zauważać raczej, tam problemy się pojawiają w obszarze emocji, w relacjach interpersonalnych. Tam jest zazwyczaj bardzo dużo takiego nieregulowania emocji, nieumiejętności rozmowy, co też się potem przekłada na to, że ta osoba próbuje sobie to w jakiś sposób kompensować jedzeniem. I tam też, jak wspomniałam, może się pojawiać problem uzależnień, autoagresji też w postaci samookaleczeń. To są też często jakieś dodatkowe objawy, które współtowarzyszą.
Szanowni Państwo, Serce i Umysł, Justyna Siepietowska, Lidia Szczepańska, psychodietetyk, psychoterapeuta w trakcie szkolenia oraz dietetyk kliniczny, była moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Chciałam tak na koniec dodać tylko, że zaspokajanie, reagowanie na potrzeby i zaspokajanie potrzeb jest o szacunku do siebie i do swojego ciała.
Bardzo dziękuję. Życzę dobrej nocy. Dobranoc Państwu.
Serce i Umysł.
Nie pomaluję rzęs, bo nie, prześpię cały dzień, bo chcę, nikt nie zabroni mi. Nudno być, a jutro w drugą stronę zwrot, i pstryk, i taneczny krok, w ten wir na oślep rzucam się, bo tak też mam. Sobie śmiech i łzy, spokój wreszcie mam, a czasem żal. Chcę porozmawiać o czymś, o tak, z dala od męczących mnie spraw, niech włosy plącze mi ciepły wiatr. W to mi wypada i to jest tylko moja sprawa, z kim i jak. za to, jaka jestem, mieć do siebie, ale sama się potrząsnę kubem zimnej wody, bo już nie chcę tak. W to mi graj, bo już wszystko mi wypada i to jest tylko moja sprawa, z kim i jak sama sobie się spowiadam, nie w moim stylu biała plaga. Mam w głowie własny język, może kiedyś cię tu zaproszę. W to mi graj, mi graj. W to mi graj, bo już wszystko mi wypada i to jest tylko moja sprawa, z kim i jak. I jak.